Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Przybliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w piśmie, mówiąc: ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi. Opowiedział im wtedy następującą przypowieść. Któż z was, gdy ma 100 owiec, a zgubi jedną z nich, nie zostawia 99 na pustyni i nie idzie za zagubioną, aż ją znajdzie? A gdy ją znajdzie, bierze z radością na ramiona, wraca do domu, sprasza przyjaciół i sąsiadów i mówi im: cieszcie się ze mną, bo znalazłem owcę, która mi zginęła. Powiadam wam, tak samo w niebie większa będzie radość z jednego grzesznika, który się nawraca, niż z 99 sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia. Albo jeśli jakaś kobieta, mając 10 drachm, zgubi 1 drachmę, czyż nie zapala światła, nie wymiata domu i nie szuka starannie, aż ją znajdzie? A znalazłszy ją, sprasza przyjaciółki i sąsiadki i mówi: cieszcie się ze mną, bo znalazłam drachmę, którą zgubiłam. Tak samo, powiadam wam, radość nastaje wśród aniołów Bożych z powodu jednego grzesznika, który się nawraca. Powiedział też: pewien człowiek miał 2 synów. Młodszy z nich rzekł do ojca: ojcze, daj mi część własności, która na mnie przypada. Podzielił więc majątek między nich. Niedługo potem młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swoją własność, żyjąc rozrzutnie. A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie i on sam zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł i przystał na służbę do jednego z obywateli owej krainy, a ten posłał go na swoje pola, żeby pasł świnie. Pragnął on napełnić swój żołądek strąkami, którymi żywiły się świnie, ale nikt mu ich nie dawał. Wtedy zastanowił się i rzekł: iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu przymieram głodem. Zabiorę się i pójdę do mojego ojca i powiem mu: ojcze, zgrzeszyłem przeciw niebu i względem ciebie. Już nie jestem godzien nazywać się twoim synem. Uczyń mnie choćby jednym z twoich najemników. Zabrał się więc i poszedł do swojego ojca, a gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko, wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. A syn rzekł do niego: ojcze, zgrzeszyłem przeciw niebu i wobec ciebie, już nie jestem godzien nazywać się twoim synem. Ale ojciec powiedział do swoich sług: przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go. Dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi. Przyprowadźcie utuczone ciele i zabijcie. Będziemy ucztować i weselić się, ponieważ ten syn mój był umarły, a znów ożył, zaginął, a odnalazł się. I zaczęli się weselić. Tymczasem starszy jego syn przebywał na polu. Gdy wracał, był blisko domu, usłyszał muzykę i tańce. Przywołał jednego ze sług i pytał go, co to ma znaczyć. Ten mu rzekł: twój brat powrócił, a ojciec twój kazał zabić utuczone ciele, ponieważ odzyskał go zdrowego. Rozgniewał się na to i nie chciał wejść. Wtedy ojciec jego wyszedł i tłumaczył mu, ale on odpowiedział ojcu: oto tyle lat ci służę i nie przekroczyłem nigdy twojego nakazu, ale mnie nigdy nie dałeś koźlęcia, żebym się zabawił z przyjaciółmi. Skoro jednak wrócił ten syn twój, który roztrwonił majątek z nierządnicami, kazałeś zabić dla niego utuczone ciele. Ale on mu odpowiedział, moje dziecko, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko, co moje, do ciebie należy. A trzeba było weselić się i cieszyć z tego, że ten brat twój był umarły, a znów ożył, zaginął, a odnalazł się. Oto słowo Pańskie. Potrójnej przypowieści o zagubionej owce, zagubionej drachmie i zagubionym synu, Jezus przeciwstawia się rozpowszechnionemu wówczas poglądowi wyznawanemu przez faryzeuszy i uczonych w piśmie, że Bóg nie ma nic wspólnego z grzesznikami, troszczy się tylko o sprawiedliwych i tylko nimi się zachwyca. A co na to mówi Jezus? On staje po stronie grzeszników, pozwala im przyjść do siebie, zaprasza do stołu, jak mówi prolog dzisiejszej Ewangelii. Jezus jest otwarty na grzeszników, pomaga im, będąc blisko nich. Przypomnijmy sobie początkową scenę, programową scenę misji Jezusa, chrzest Jezusa w Jordanie, gdy nie mając grzechu, stanął w szeregu grzeszników, z nimi, przy nich, dla nich i pozwolił się obmyć wodą Janowi Chrzcicielowi, chociaż nie potrzebował obmycia i nawrócenia. Jezus wykonuje swoją misję według tego programu z chrztu w Jordanie. Staje po stronie grzeszników, pozwala im przyjść do siebie i zaprasza do swojego stołu. Jest otwarty na grzeszników i pomaga im, będąc blisko nich. To są Jego bliscy, bliźni. Swoje zachowanie Jezus wyraźnie uzasadnia faryzeuszom i uczonym w piśmie przypowieścią potrójną. Czyniąc to, w żaden sposób nie sprawia, że grzech jawi się jako coś niewielkiego, a mówienie o grzechu jako fałszywe i przestarzałe. Osąd Jezusa nad grzesznikiem i grzechem jest jednoznaczny. Grzesznik to taki człowiek, który jest zagubiony. Jest tym, który zginie, jeśli nie zostanie ponownie odnaleziony. Grzesznik jest tym, którego trzeba szukać i tym, który musi pokutować. To znaczy chcieć żyć inaczej, zmienić swoje życie od zła ku dobru. Grzesznik nie może kontynuować swojej drogi, musi ją przerwać i zawrócić. To oznacza termin nawrócenie, które głosi Jezus u początku swojej misji. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Nawracajcie się i wierzcie w nauczanie Jezusa. O tym wszystkim mówi Jezus w potrójnej przypowieści, jako o oczywistości. Jezus nie minimalizuje, ani nie zaprzecza, że grzesznik jest grzesznikiem i że grzech jest grzechem. Ale właśnie z tego powodu Jezus mówi o nim i do niego coś zupełnie innego niż faryzeusze i uczeni w piśmie, a mianowicie, że i on, grzesznik, należy do Boga, bo i on jest Bożym stworzeniem, owcą z jego stada, srebrną monetą, z jego majątku, jego dzieckiem. W pierwszych przypowieściach, podwójnej przypowieści o zagubionej owcy i zagubionej drachmie, Jezus mówi, że grzesznik jest zagubionym człowiekiem. To bardzo ważne. Jest zagubionym człowiekiem. I że trzeba go szukać i wyczerpanego, bo wyczerpany jest grzesznik, jak owca, która się zabłąkała i nie ma już siły na dalsze wędrowanie, że wyczerpanego człowieka, grzesznika, trzeba sprowadzić do domu. Dobry pasterz ma do czynienia zagubioną owcą. Taka mentalność powinna charakteryzować uczniów Jezusa, bo tak myślał On o ludziach, którzy się zagubili, którzy popełniali zło. Grzech to straszna rzecz, bo niszczy człowieka i zamyka go przed Bogiem i życiem. Tym bardziej dobry pasterz szuka grzesznika i ma nad nim miłosierdzie, a nie przekreśla go, zapomina i wyłącza, jakby go już nie było na zawsze. I tym większa jest jego radość, gdy znalazł grzesznika, tym większa jest radość Boga i radość Jezusa. I ta radość jest radością także wszystkich, którzy wierzą naprawdę w Boga i wierzą w Ewangelię, którą głosi Jezus. Zmiłowanie i miłosierdzie, gdy zostanie przyjęte przez grzesznika, wywołuje radość z uratowania życia. Jaką jest wielką satysfakcja dla kogoś, kto uratował drugiemu życie. Nawet gdy ratuje ktoś życie biologiczne, które i tak prędzej czy później się skończy na tej ziemi, jaka jest wielka radość i satysfakcja u ratownika. O ileż większa jest radość, kiedy ratuje się całego człowieka w jego duchowym wymiarze, który nigdy nie przeminie, gdy ratuje się człowieka od zła ku dobru. Ta radość jest radością samego Boga. I to Jego radość, radość Jezusa, radość Boga, gdy może przebaczyć grzesznikowi, a Jego przebaczenie sprowadza człowieka z powrotem do domu, bo przyprowadza go do Niego, do Boga i do Jezusa. Cóż może być większego niż to, jak Jezus to wyraża w Ewangelii, że niebo się cieszy i aniołowie Boży się cieszą. Niebo, czyli Bóg i ci, którzy w wieczności są z Nim. Ale ta radość wchodzi, wybucha nad tym, który pokutuje. W całej swojej wolności grzesznik musi powiedzieć w taki czy w inny sposób to wyrazić. Chcę żyć inaczej. To oznacza pokutować. A to oznacza również w świetle dzisiejszych przypowieści pozwalać się Bogu odnaleźć i przyprowadzić do domu. Bóg nie cieszy się z grzechu. Bóg go osądza. Nie cieszy się też z grzesznika jako grzesznika, ale ma nieskończoną troskę o niego i, jak mówi w poniższej przypowieści, stale się o niego troszczy. A ponieważ również szczególnie go kocha, ma radość nad radościami z tego, kto na tę miłość odpowiada skruchą i nawróceniem. Radość uratowania życia. I w trzeciej przypowieści o zagubionym synu. Za pomocą tej przypowieści Jezus kreśli sylwetkę Boga w postaci Ojca, który w sposób naturalny obdarza obu synów wolnością. Nie trzyma młodszego syna w domu, ale bez sprzeciwu, chociaż to mogło obrażać ojca, daje mu część, która na niego przypada, młodszemu synowi, i pozwala mu wyjechać daleko, za granicę. Nawet mu to umożliwia, bo gdyby nie podzielił majątku już teraz i nie dał mu jego części, jego syn by nie mógł wyjechać. Tak więc ojciec nie robi nic, by zmusić syna, który korzysta ze swojej wolności, nawet gdy błądzi. Nie robi nic, aby mu odebrać wolność. Daje mu wolność, ale z utęsknieniem czeka, aż syn wykorzysta tę wolność, użyje jej właściwie dla dobra swojego życia. Ojciec daje wolność synowi i z utęsknieniem czeka, aż syn w końcu zdecyduje się na powrót, gdy się zagubił w korzystaniu ze swojej wolności. Ten ojciec, który daje wolność, stawia też wyzwanie starszemu synowi, który został w domu, aby podjął właściwą decyzję. Bóg zaprasza w postaci ojca w tej przypowieści drugiego syna, który pozostał wierny w domu razem z ojcem, aby cieszył się i radował z uratowania życia swojemu bratu. Chociaż ten syn, który pozostał z ojcem, jest rozgoryczony. Odczuwa to jako niesprawiedliwość, a tymczasem sprawiedliwość Boga nie jest sprawiedliwością ludzi. Sprawiedliwość Boga oznacza ratowanie życia, a nie równy podział i równe traktowanie, niezależnie od tego, czy ktoś ginie w swoim życiu, czy też nie, i niezależnie od tego, czy dzieje się to z jego winy, czy też nie. Sprawiedliwość Boga równa się zbawienie, ratowanie życia. I ojciec zabiega u starszego syna o dobrowolną zgodę na uroczyste przyjęcie brata, brata, który się zagubił. Ojciec zabiega też o starszego syna, aby odnowił swoją relację z bratem, aby znowu traktował go jako dziecko swojego ojca i swojego brata. Starszy syn jest zaproszony do podniesienia swojej dotychczasowej relacji. Pan sługa, bo gdy jego brat wyruszył, skreślił go już jako członka rodziny, a ojciec mówi mu, że to nigdy nie sprawiło, że stracił swoje miejsce w domu jego młodszy syn, mimo że zasłużył, aby być tylko, jak mówi sam do ojca, tylko najemnikiem. Ewangelia, którą głosi Jezus, pokazuje, jak bardzo Bóg, a wraz z Nim całe niebo cieszy się z ludzi, synów i córek, którzy na nowo wyruszają w drogę do Boga, gdy się zagubili w życiu. Przez sposób, w jaki traktujemy siebie nawzajem, mamy większą szansę zrozumieć i pojąć, jaki dla nas jest Bóg. Każde wzajemne przebaczenie pokazuje, jak Bóg chce nam przebaczyć. Każda wyciągnięta ręka po kłótni sprawia, że bardziej wierzymy, że Bóg zawsze wyciąga do nas rękę jako pierwszy. Jest to prawdą, gdy w naszym życiu coś poszło nie tak, gdy sami sprowadziliśmy na siebie winę, jak w przypadku młodszego syna. Bóg zawsze wyciąga do nas rękę jako pierwszy, rzuca się nam na szyję i całuje nas, jak w tej przypowieści. Bo Bóg przez ten tekst maluje, objawia swoją sylwetkę, swoją osobowość wobec nas. Dotyczy to również sytuacji, gdy nasze serca są zatwardziałe i odrzucamy bezgraniczne Boże miłosierdzie, jak w przypadku starszego syna. Ale nawet o tego starszego zabiega ojciec, zabiega Bóg jako ojciec. Co znaczy dla nas na naszych życiowych drogach dzisiejsza Ewangelia? Dzisiejsza Ewangelia wskazuje nam właściwy kierunek na naszej drodze życia. Miłosierne podejście do siebie nawzajem to dobry warunek, aby nasze relacje w przyszłości nadal się udawały i wzbogacały nasze życie. Dzisiejsza Ewangelia jest dla nas drogowskazem, kim dla nas jest Bóg. I kim jesteśmy my dla siebie nawzajem, zawsze i wszędzie, niezależnie od tego, czy na to zasługujemy, czy też nie.